Panie nasz Boże, prosimy Cię, aby moc i mądrość Twojego Słowa oświecała nas. Prosimy Cię, aby Twoje Słowo kształtowało nasze myśli. Prosimy Cię o to, aby błogosławieństwa Chrystusowe stały się treścią życia każdego z nas. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty nas wybrałeś, że Ty nas umiłowałeś, że Ty nas, którzy byliśmy zbuntowanymi grzesznikami, zawróciłeś z drogi, która prowadziła prosto do piekła i wyrwałeś z królestwa ciemności. Umieściłeś w królestwie Twojego Syna. Spraw, Panie, abyśmy teraz każdego dnia żyli i postępowali jak obywatele Królestwa Światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Nie wiem, czy znacie taką starą anegdotę na temat sądu i sprawiedliwości. Otóż pewnego dnia na rozprawie podsądny uparcie zwraca się do sędziego: wysoka sprawiedliwości. Sędzia kilkukrotnie zwraca mu uwagę, że do sądu należy zwracać się wysoki sądzie, ale ten nic. Cały czas uparcie mówi: wysoka sprawiedliwości. No co zirytowany sędzia mówi: tu nie ma żadnej sprawiedliwości, tu jest sąd. I słuchajcie, powiem wam jako czynny zawodowo prawnik, że jest w tym więcej prawdy, niż byśmy chcieli. Więcej prawdy, niż nam się wydaje. Rzeczywiście z sądem, ze sprawiedliwością bywa różnie. Dlaczego? Między innymi na to pytanie będę się starał dzisiaj odpowiedzieć. Czym jest sprawiedliwość? To jest w ogóle, słuchajcie, punkt wyjścia do wszystkiego, co powiem dalej. Znowu Tuwim, znowu kwiaty polskie. Jest taki tekst w kwiatach polskich. Lecz nade wszystko słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedyność przywróć i prawdziwość. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość, sprawiedliwość. Tekst jest ładny, jest ładnie powiedziany, natomiast absolutnie nie tłumaczy, czym jest sprawiedliwość, prawda? On wyraża tylko to, co wszyscy gdzieś tak wewnętrznie czujemy, tęsknotę za tym, żeby te pojęcia były jednoznaczne. Nie? Żeby prawo znaczyło prawo, żeby sprawiedliwość znaczyła sprawiedliwość. Notabene na tej zbitce prawo i sprawiedliwość, jak wiemy, można karierę polityczną zrobić. Na czym? Właśnie na tej tęsknocie do jednoznaczności. Do tego, żeby prawo znaczyło prawo, a sprawiedliwość znaczyło sprawiedliwość. Ja myślę, że sukces wyborczy PiS-u na tej tęsknocie właśnie się opierał. Na tym naturalnym dla nas wszystkich i wspólnym pragnieniu. Żeby sprawiedliwość oznaczała sprawiedliwość. No ale jak już Tuwim słusznie zauważył, jest cała masa krętaczy, którzy robią wszystko, żeby prawo nie znaczyło prawo, a sprawiedliwość nie znaczyło sprawiedliwość. A więc czym jest sprawiedliwość? Jeżeli chcecie wiedzieć, wystarczy wejść na stronę internetową ms.gov.pl, to jest strona Ministerstwa Sprawiedliwości, i pierwszy tekst, jaki się pokazuje, w nagłówku brzmi: Justitia est constans and perpetua voluntas. Jus sum cuique tribuendi. Uczcie się łaciny. Teraz po łacinie nie mówią już nawet katolicy biskupi, słuchajcie. Był ostatnio w trakcie synodu biskupów w Rzymie. Było tradycyjnie wygłaszane kazanie po łacinie. Tylko trzech biskupów na kilka tysięcy nie miało słuchawek na uszach. Nie słuchało przykładów. Co to znaczy? Sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą oddania każdemu należnego mu prawa. I to jest najbardziej klasyczna, rzymska definicja sprawiedliwości. To jest definicja sprawiedliwości, która leży u podstaw wszystkich systemów prawnych, Europy i zachodniego świata. I ona jest bardzo praktyczna i bardzo przydatna. Tak? Sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą oddania każdemu tego, co mu się należy, należnego mu prawa. Ma tylko jedną słabość, ta definicja, jest blankietowa. Można ją wypełnić tak naprawdę dowolną treścią. Tak? Ona mówi tylko tyle, że sprawiedliwość to stała i niezłomna wola, żeby każdemu dać to, co mu się należy. Ale co się komu należy? Można powiedzieć, Żydom należy się śmierć. Tak? I wtedy obozy koncentracyjne, obozy zagłady są sprawiedliwe, są wymiarem sprawiedliwości, tak? Bo dodają każdemu, co mu się należy. A więc tak naprawdę ta klasyczna rzymska definicja sprawiedliwości, ona coś porządkuje, ona pokazuje nam, w którym kierunku mamy iść. Ona poprzez postulaty pokazuje pewne cechy sprawiedliwości, że sprawiedliwość musi być stała, musi być niezmienna, że musi dotyczyć każdego i że musi dotyczyć prawa. Ale nie odpowiada na cały szereg pytań odnośnie tego, co jest sprawiedliwe, a co nie. Słuchajcie, to pragnienie, żeby sprawiedliwość była jednoznaczna, ono się różnie wyraża i różni ludzie odpowiadają na pytanie, co jest sprawiedliwe. Niektórzy szukają czegoś takiego jak common sense, nie? Jak jakieś takie wspólne dla wszystkich ludzi poczucie sprawiedliwości, ale minimalne doświadczenie życiowe przekonuje nas, że czegoś takiego nie ma. Nie? Że coś takiego jak common sense, jak takie ogólne poczucie tego, co słuszne i sprawiedliwe, ono jest. I ono co do zasady gdzieś w głównych punktach większości ludzi na świecie, chociaż nawet nie wiem, czy większości, dużej części ludzi na świecie, a przynajmniej w ramach jednego kręgu cywilizacyjnego, pozwala zgodzić się co do tego, co jest sprawiedliwe, a co nie. Ale to naprawdę nie jest absolutne i nie jest tak jednoznaczne, jakbyśmy oczekiwali. Nie mówię już teraz o różnicach międzykulturowych, ale nawet w ramach naszej kultury spieramy się co do tego, czy kara śmierci jest karą sprawiedliwą. Spieramy się co do tego, czy sprawiedliwym jest wypłacać zasiłki bezrobotnym. Czy sprawiedliwym jest pobierać podatek od dochodu. Czy sprawiedliwym jest pozbawiać kogoś wolności tytułem kary bez obowiązku pracy. Cała masa rzeczy, co do których nawet w ramach naszego wąsko rozumianego kręgu kulturowego spieramy się i nie dajemy sobie jednoznacznej odpowiedzi takiej, na którą wszyscy bylibyśmy skłonni się zgodzić. W związku z tym, zanim przejdziemy do tego, kim są łaknący i pragnący sprawiedliwości, musimy sobie odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, czy istnieje obiektywna sprawiedliwość? Czy istnieje jakiś wzorzec sprawiedliwości? A po drugie, czy ta obiektywna sprawiedliwość jest poznawalna? Bo co nam z tego, że ona istnieje, kiedy nie mamy jasnego i jednoznacznego instrumentu poznania sprawiedliwości? I słuchajcie, coraz częściej świat mówi nie. Świat odpowiada nie na oba te pytania. Świat mówi nie, nie ma jednego obiektywnego, niezależnego wzorca sprawiedliwości, a skoro go nie ma, to bezcelowym, bezzasadnym jest pytanie o sposób jej poznania. Ale zobaczcie, ta względność, tak? ta negacja sprawiedliwości jako obiektywnej rzeczywistości nie przeszkadza ludziom tego świata pomstować na niesprawiedliwość. No? Niesprawiedliwe jest to, że południe jest biedne, a północ bogata. Dlaczego? Skoro nie ma sprawiedliwości. Niesprawiedliwe jest to, że w Iranie karzą śmiercią homoseksualistów. Ale dlaczego? Skoro nie ma obiektywnego wzorca sprawiedliwości. Na to pytanie już bardzo trudno odpowiedzieć. My jako chrześcijanie, jako uczniowie Chrystusa, na oba te pytania musimy odpowiedzieć tak. Musimy odpowiedzieć tak, jest. Istnieje obiektywny wzorzec sprawiedliwości i można go poznać. Jest on poznawalny. A więc jaki jest ten wzorzec sprawiedliwości? Czym jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość to zgodność z Bożymi standardami. To zgodność z Bożym prawem. Mówi o tym wiele fragmentów pisma. Ja tylko do niektórych będę się odwoływał. Natomiast gdyby ktoś był zainteresowany, to kiedyś dawno temu, w 2002 roku, jednym z numerów Reformacji ukazał się mój artykuł Prawo i Sprawiedliwość i tam jest cała masa odnośników do tekstów pisma, których dzisiaj ze względu na czas nie będę przytaczał. Także sięgnijcie, jeśli czujecie taką potrzebę. O tym, że sprawiedliwość oznacza zgodność z Bożymi przykazaniami, z Bożym prawem, mówi na przykład Księga Ezechiela, rozdział 18, werset 5, werset 9. Psalm 97, werset 2 mówi, że sprawiedliwość i prawo są podwaliną tronu Bożego. Psalm 11, werset 7 mówi, że Bóg jest sprawiedliwy i sprawiedliwość miłuje. A Psalm 111, werset 3 mówi, że Jego sprawiedliwość trwa na wieki. I słuchajcie, nie ma sensu pytanie, czy Bóg jest sprawiedliwy, albo czy Bóg może być niesprawiedliwy. Dlatego, że to Bóg jest standardem i wzorcem sprawiedliwości. Nie ma jakiegoś autonomicznego, niezależnego wzorca, do którego Bóg mógłby zostać przyrównany i który pozwoliłby nam na odpowiedź na pytanie, czy jest sprawiedliwy, czy nie. Bóg sam w sobie jest wzorcem sprawiedliwości, a zatem sprawiedliwe jest to, co czyni Bóg i to, co Bóg pochwala, to, co Bóg nazywa sprawiedliwym. Pytanie, czy Bóg jest sprawiedliwy, ma tyle sensu, jak pytanie, czy jasność jest jasna, jak pytanie, czy koło jest okrągłe. Bóg jest sprawiedliwy, On jest standardem sprawiedliwości. I słuchajcie, dokładnie w ten sposób, na pytanie, które sam stawia, czy Bóg jest niesprawiedliwy, odpowiada apostoł Paweł. List do Rzymian, rozdziały od 9 do 11, które mówią o wybraniu, to jest obrona boskiej sprawiedliwości. To jest szczegółowy i konsekwentny wykład na temat tego, czym jest sprawiedliwość. Czym jest sprawiedliwość Boża i dlaczego nie można Boga poddawać pod osąd jakichś zewnętrznych standardów. Czy może twór powiedzieć do twórcy, dlaczegoś mnie takim uczynił? Nie może. Bóg jest sprawiedliwy. To, co czyni, jest sprawiedliwe. To, co nazywa sprawiedliwym, jest sprawiedliwe. To jest pierwsze pytanie. Teraz drugie pytanie. Czy istnieje sposób na poznanie tej obiektywnej sprawiedliwości? Tym sposobem jest prawo Boże, słowo Boże, Tora. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że słowo Tora, które zwykle tłumaczone jest jako prawo, tak bardziej dosłownie należałoby tłumaczyć jako pouczenie. To jest pewna różnica. To jest pouczenie. To jest pouczenie. O czym? Właśnie o prawie i sprawiedliwości. Słuchajcie, jeszcze klasyczne definicje prawa, na przykład rzymska, sytuowały się gdzieś w pobliżu tego, czym jest Tora, pouczenie. Klasyczna rzymska definicja prawa mówiła, że prawo to jest ars boni et equi, czyli sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne. Dzisiaj prawo coraz częściej jest rozumiane jako instrukcja, jako regulamin. I tak jak jeszcze w Rzymie rozumiano prawo jako sztukę zastosowania tego, co dobre i słuszne w konkretnej sytuacji, tak dzisiaj często ideałem stosowania prawa jest prosta operacja logiczna. Stan faktyczny, ustawa, już wiemy, o co chodzi. Jeżeli prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne w konkretnej sytuacji, to kim musi być sędzia? Sędzia musi być człowiekiem, który wie, co dobre i słuszne. Musi być człowiekiem pouczonym o prawie i sprawiedliwości. Musi być człowiekiem dojrzałym. Sędzia w idealnym systemie pozytywistycznym, który oczywiście nigdy nie powstał i nigdy nie powstanie, bo to jest niemożliwe, ale który marzy się i marzył wielu prawnikom, taki sędzia to tylko usta ustawy. To jest tylko ktoś, kto musi rozpoznać, pod który to paragraf zakwalifikować konkretny stan faktyczny. Nie wiem, czy widzicie, mam nadzieję, że widzicie, różnicę pomiędzy tymi dwoma sytuacjami. Boże prawo to nie jest instrukcja, to nie jest regulamin. Boże prawo to nie jest tego rodzaju prawo, którego stosowanie sprowadza się do prostej, logicznej operacji. Boże prawo to jest pouczenie o tym, co dobre i słuszne. Boże prawo to jest ars boni et equi, sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne w konkretnej sytuacji. I słuchajcie, właśnie dlatego Boże prawo nie liczy sobie 60 tysięcy stron rocznie, jak prawo Unii Europejskiej, ale zawiera się w 613 przykazaniach na całą wieczność. Dlatego, że te przykazania nie dążą, Boże prawo nie dąży do tego, aby dokładnie i szczegółowo opisać i uregulować każdy aspekt rzeczywistości. Boże prawo zawiera raczej precedensowe rozstrzygnięcia. A zasady sprawiedliwości, które leżą u podstaw tych rozstrzygnięć, nadają się do zastosowania w każdej innej sytuacji. I sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne w prawie Bożym, polega właśnie na tym, żeby z tych opisanych przez Słowo Boże precedensów wydobyć zasady sprawiedliwości i zastosować je w zupełnie nowym kontekście. Szkołą, lekcją takiego zastosowania jest to, co apostoł Paweł robi w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale od 7 do 11 wersetu. Apostoł Paweł bierze jedno z przykazań Starego Przymierza. Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Dosłownie oznaczało to, co oznacza dosłownie. Tak? Jeżeli wół młócił, pyska nie należało mu zawiązywać. Ale co robi z tym apostoł Paweł? On z tego fragmentu wywodzi obowiązek materialnego wspierania tych, którzy poświęcili swoje życie głoszeniu Ewangelii. On wywodzi z tego tekstu ogólną zasadę sprawiedliwości, która mówi, że każdy, kto pracuje, powinien móc posilić się z owoców tej pracy, skoro ci, którzy oddali swoje życie Ewangelii, pracują w ten sposób, oni powinni mieć możliwość przy tej okazji się posilić, a więc utrzymywać się z owoców swojej pracy. Jeśli prawo Boże jest pouczeniem, jeśli prawo Boże jest właśnie sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne, to w tym kontekście nie dziwią nas zachęty i napomnienia do tego, aby rozkoszować się prawem Bożym, nie? Aby je rozważać, aby myśleć o nim dniem i nocą. Słuchajcie, prawo jako instrukcja i regulamin nie nadaje się do tego, aby się nim rozkoszować. Nie nadaje się do tego, aby rozmyślać o tym dniem i nocą. Nie wyobrażam sobie rozkoszowania się ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy czymkolwiek tego rodzaju. Nie? Rozkoszować się można prawem wtedy, kiedy jest ono szkołą mądrości, kiedy jest szkołą tego, co dobre, tego, co słuszne, tego, co sprawiedliwe. Ewangelia Mateusza, rozdział 23, werset 22. Rozdział 23, werset 23, przepraszam. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co najważniejsze, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ten tekst zwraca nam uwagę na błąd faryzeuszy i zwraca nam uwagę na istotę prawa. Istotą prawa Bożego jest sprawiedliwość. Jeśli ktoś próbuje z prawa Bożego czynić instrukcję i regulamin, tak jak próbowali to czynić faryzeusze, a zapomina o tym, że prawo jest szkołą stosowania tego, co dobre i słuszne, ten mija się z celem i istotą prawa. I w ten sposób gubi sprawiedliwość. I w ten sposób gubi sens stosowania Bożego prawa. Zwróćcie też uwagę na to, że w piątej księdze Mojżeszowej, to jest 4 rozdział, wersety 5-8, Boże prawo jest ukazane jako standard sprawiedliwości. Tam Bóg mówi, któryż naród ma prawa i ustawy tak sprawiedliwe, jak te, które ja wam dziś daję. Również w liście do Rzymian, w 7 rozdziale, w 12 wersecie apostoł Paweł, mówiąc o przykazaniach Bożych, mówi, że przykazanie jest dobre, sprawiedliwe i święte, pokazując w ten sposób, że to właśnie prawo Boże jest standardem wszelkiej sprawiedliwości. A więc sprawiedliwość to zgodność z Bożym prawem, zgodność z Bożym standardem. Błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. I słuchajcie, znowu, greckie słowa użyte na opisanie tego, o czym mówię, są bardzo mocne. Tak jak ci ubodzy, to nie oznacza ludzi ledwo wiążących koniec z końcem, tylko ludzi drastycznie i skrajnie ubogi. Tak tutaj ci pragnący i łaknący to nie są ludzie, którzy poczuli lekki głód, tylko to są ludzie, którzy umierają z głodu. A więc błogosławieni nie są ci, którzy czasami sobie westchną, jaki ten świat jest niesprawiedliwy. Błogosławieni są ci, którzy umierają z głodu. Tak głodni są Bożej sprawiedliwości. I znowu słuchajcie, nie chodzi tutaj o jakiś ludzki, naturalny odruch. Słyszymy o tym, jak komuś dzieje się krzywda i westchniemy sobie, jak to źle jest na tym świecie. Jakby to dobrze było, gdyby było lepiej. Nie chodzi o jakieś nasze ludzkie, przyrodzone poczucie przyzwoitości. Chodzi o takie pragnienie sprawiedliwości, które jest owocem ducha w nas. Takie pragnienie sprawiedliwości, które jest pragnieniem sprawiedliwości wszędzie i zawsze. Ktoś kiedyś powiedział, że ten, kto głośno woła o sprawiedliwość, zwykle woła o niesprawiedliwość na swoją korzyść. I często tak rzeczywiście jest, że kiedy wołamy o sprawiedliwość, to tak naprawdę wołamy o korzyść dla siebie. Kiedy domagamy się sprawiedliwości, tak naprawdę domagamy się tego, aby respektowano nasze prawa. Natomiast pragnienie i łaknienie sprawiedliwości, które czyni nas błogosławionymi, to jest pragnienie i łaknienie sprawiedliwości zawsze i wszędzie. Psalm 15, werset 4. Tam jest mowa o człowieku bogobojnym. Tam jest mowa o tym, że on choćby złożył przysięgę na swoją niekorzyść, nie zmieni jej. Słuchajcie, o takie łaknienie sprawiedliwości chodzi. Chodzi o sprawiedliwość wtedy, kiedy jest dla mnie niekorzystna. O sprawiedliwość wtedy, kiedy jest dla mnie bolesna. Jeden z ojców Kościoła, Ambroży, zwraca też uwagę na związek pomiędzy tym błogosławieństwem, a innym, które mówi błogosławieni ci, którzy się smucą. Ambroży mówi, że to pragnienie sprawiedliwości, o którym mówi Chrystus tutaj, ono jest dlatego właśnie takie żarliwe, właśnie dlatego jest umieraniem z głodu sprawiedliwości, że ono z czego wynika? Wynika ze smutku. Ona wynika z tego, że Boży człowiek, patrząc na świat taki, jaki jest, patrząc na nędzę grzechu, w którym znalazł się sam i w którym znalazła się cała ludzkość, pogrążony jest w smutku i to właśnie ten smutek, ten ból spowodowany grzechem i jego konsekwencjami powoduje w nas głód sprawiedliwości. A w związku z tym, kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, głód sprawiedliwości, o którym tutaj jest mowa, nie jest uczuciem przyjemnym. To jest ból. To jest smutek. Na poprzednim wykładzie, mówiąc o ubogich, zwracałem uwagę na to, że duchowy wzrost nie prowadzi nas do stanu sielankowego, takiego, w którym teraz to już my będziemy z Boga zadowoleni, a Bóg z nas. Głód i pragnienie sprawiedliwości to jest kolejny przykład bardzo niekomfortowego uczucia, które jest tym silniejsze, im bliżsi jesteśmy, im dojrzalsi jesteśmy w Chrystusie. Należy się spodziewać tego, że im bardziej będziemy w Chrystusie wzrastać, tym większy smutek będziemy odczuwać z powodu grzechu własnego i grzechu, który nas otacza. I tym większy ból będziemy odczuwać z powodu niesprawiedliwości, która dotyka nas i świat. Tym większy głód, bardzo nieprzyjemny głód sprawiedliwości będziemy odczuwać. O jaką sprawiedliwość chodzi? Jakiej sprawiedliwości mamy być głodni? Jedyna odpowiedź może brzmieć wszelkiej. Wszelkiej sprawiedliwości. A więc sprawiedliwości w moim życiu, nawet tej, która boli. Znowu, Psalm 15. Jeśli złożyłem przysięgę na swoją niekorzyść, nie zmienię jej. Sprawiedliwości w Kościele, sprawiedliwości w świecie, sprawiedliwości wszędzie wokół mnie. A ta sprawiedliwość oznacza, że grzech ma być osądzony, cnota wynagrodzona, a chwała oddana jedynie Bogu. Jeśli grzech jest osądzony, cnota wynagrodzona, a chwała oddana Bogu, wtedy rzeczywistość, można powiedzieć, jest sprawiedliwa, bo ona wtedy jest dopasowana do Bożego standardu sprawiedliwości. Bardzo ciekawa obietnica jest związana z pragnieniem i łaknieniem sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Czym jest ta obietnica tak naprawdę? To jest obietnica triumfu sprawiedliwości. A myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że triumf sprawiedliwości na świecie może oznaczać tylko jedno. Triumf Ewangelii. Bo tylko Ewangelia, która dociera do wszystkich krańców świata, może doprowadzić do sytuacji, w której grzech jest osądzony. Grzech jest osądzony w ten sposób, że grzesznik skonfrontowany jest z Ewangelią i uznaje w Chrystusie Zbawiciela, bądź nie, a wtedy podlega sądowi. Cnota wynagrodzona, a chwała oddana Bogu. A zatem triumf Ewangelii tak naprawdę jest nadzieją tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. A więc zobaczcie, ta nagroda, która oczekuje łaknących i pragnących sprawiedliwości, to nie jest jakaś prywatna satysfakcja. To nie jest tak, że jak ja bardzo pragnę sprawiedliwości, to jak na amerykańskim thrillerze prawniczym na końcu zatriumfuję, tak? I okaże się, że to ja byłem dobry, a tamci byli źli. Triumf sprawiedliwości, którego oczekuję i który jest nagrodą dla mnie, jeśli łaknę i pragnę sprawiedliwości, to jest triumf Ewangelii, który nastąpi kiedy? W swoim czasie. Psalm 125, werset 3. Ten werset zawiera również obietnicę triumfu sprawiedliwości. Gdyż nie pozostanie berło bezbożnych nad dziełem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swych ku bezprawiu. To jest, słuchajcie, jeden z najbardziej pocieszających, moim zdaniem, wersetów, które tej tematyki dotykają. Bóg sprawi, że sprawiedliwość zatriumfuje. I co do tego nie mamy wątpliwości. Wiemy, że tak się na pewno stanie. Ale w tym jest nawet więcej. Bóg obiecuje, że sytuacja, w której berło bezbożnych, czyli władza bezbożnych, rozciąga się nad sprawiedliwymi, jest sytuacją przejściową, która nie może wiecznie trwać. I Bóg nie pozwoli, aby wiecznie trwało. Dlaczego? Bo Bóg nie chce, aby sprawiedliwi wyciągali ręce ku bezbożności. A zatem, kiedy mamy skądinąd słuszne wrażenie, że tym światem rządzi bezbożność, to pociechą dla nas powinien być ten właśnie werset, który mówi, że Bóg nie chce, abyśmy wyciągali swe ręce ku bezbożności. Nie chce, a zatem nie dopuści do tego, aby zbyt długo berło bezbożnych, zbyt długo władza bezbożnych panowała nad pobożnymi. Słuchajcie, to bardzo przyjemna rzecz, kiedy spełniają się nasze oczekiwania i marzenia. I tu można powiedzieć, że pod tym względem to błogosławieństwo jest o tyle szczególne, że ono to właśnie obiecuje, tak? Że jeśli będę pragnął sprawiedliwości, to zostanę nasycony. Można powiedzieć, że to jest taka recepta na sukces, tak? Jeżeli chcesz, żeby twoje marzenia się spełniły, to zmień marzenia na takie, które spełnią się na pewno. Jednym z nich jest to pragnienie i łaknienie sprawiedliwości. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że uważaj, bo Bóg wysłuchuje modlitwy, a pragnienia się spełniają. Pamiętajmy o tym, że triumf sprawiedliwości niekoniecznie będzie wyglądał w moim życiu i moim otoczeniu tak, jak ja to sobie wyobrażam. Dlaczego? Dlatego, że znowu, wracając do punktu wyjścia, łaknienie sprawiedliwości, o którym mówi Chrystus, nie oznacza pragnienia sprawiedliwości dla mnie. Nie oznacza tego, że Bóg da mi to, o czym ja sam jestem przekonany, że słusznie i sprawiedliwie mi się należy. Triumf sprawiedliwości może być dla mnie bardziej bolesny, niż mi się wydaje. Kolejna rzecz, na jaką chciałbym zwrócić uwagę, to ścisły związek w prawie Bożym pomiędzy miłosierdziem a sprawiedliwością. I znowu, pośród chrystusowych błogosławieństw mamy z jednej strony łaknienie i pragnienie sprawiedliwości, ale z drugiej strony miłosierdzia. Fragment z Ewangelii Mateusza, który czytałem, 23 rozdział, 23 werset, kiedy Chrystus wymienia to, co najważniejsze w prawie, wymienia właśnie miłosierdzie, sprawiedliwość i wierność. Miłosierdzie i sprawiedliwość zawsze muszą iść w parze. Tomasz z Akwinu napisał kiedyś, że sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem, zaś miłosierdzie bez sprawiedliwości jest lekkomyślnością. W Bożym prawie sprawiedliwość i miłosierdzie zawsze idą w parze. I nie ma żadnego kompromisu. Nie ma żadnej... To nie jest tak, że Bóg ze swojej sprawiedliwości rezygnuje w jakiejś części na rzecz swojego miłosierdzia, bądź też odwrotnie. Sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne w Bożym prawie, polega właśnie na tym, że sprawiedliwość i miłosierdzie wypełniają się całkowicie, bez jakiegokolwiek kompromisu z jednej, bądź też z drugiej strony. Podsumowując to, co powiedziałem dotychczas. Słuchajcie, świat nie ma pojęcia o sprawiedliwości. I to jest rzecz, o której zawsze powinniśmy pamiętać. A skoro nie ma pojęcia o sprawiedliwości, nie powinno nas dziwić to, że prawo tego świata podlega procesowi ciągłej degeneracji. Na różne sposoby się ta degeneracja przejawia. Po pierwsze, prawo coraz mniej odzwierciedla sprawiedliwość. Po pierwsze, coraz mniej odzwierciedla tę obiektywną sprawiedliwość, Bożą sprawiedliwość. Po drugie, coraz mniej odzwierciedla resztki common sense, resztki tego wspólnego nam wszystkim poczucia sprawiedliwości. Coraz częściej zdarza się tak, że ludzkie prawo przestaje mieć jakikolwiek związek z etyką. Przestaje mieć jakikolwiek związek z tym, co większość z nas uważa za dobre, słuszne i sprawiedliwe. Kiedyś bardzo mnie rozbawił przykład jednego z przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka dyskusja o tym, że należy pozbawić prawo kandydowania do Sejmu osobom skazanym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Ja wtedy zacząłem tak dla zabawy wyszukiwać sobie co ciekawsze przykłady tego typu przestępstw. Więc jeśli powiatowy lekarz weterynarii nakaże przyprowadzić ci psa do szczepienia, a ty tego nie zrobisz, to popełniłeś właśnie przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Jeżeli postawisz płot od strony drogi przed swoim domem, nie powiadamiając o tym fakcie starostwa powiatowego, popełniłeś umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. To są tylko dwa przykłady tego, jak daleko odeszło dzisiaj współczesne prawo, nie tylko już od Bożej sprawiedliwości, tak? Ale właśnie od tego common sense, od tego wspólnego nam wszystkim poczucia tego, co jest sprawiedliwe, a co nie. Innym przykładem degeneracji prawa jest coś, co jedni nazywają elegancko inflacją prawa, drudzy mniej elegancko biegunką legislacyjną. Im prawo jest mniej doskonałe, tym jest go więcej. Jeśli prawo zamiast być sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne, staje się regulaminem, to siłą rzeczy musi opisać całą rzeczywistość i wszystkie sytuacje. Wobec tego 60 tysięcy stron Dziennika Ustaw rocznie nie powinno nas dziwić. A i 120 tysięcy nie powinno nas dziwić, ponieważ jest coraz więcej sytuacji do opisania. Problem tylko polega na tym, że tak konstruowane i tak liczne przepisy siłą rzeczy muszą być wzajemnie sprzeczne i muszą zawierać w sobie coraz więcej takich regulacji, które są absolutnie oderwane od tego, co skłonni jesteśmy uznać za sprawiedliwe bądź niesprawiedliwe. A jeśli prawo nie odzwierciedla tego, co uznajemy za sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, to tracimy jakąkolwiek, jako społeczeństwo, motywację do przestrzegania prawa. Jeśli prawo czyni przestępcą kogoś, kto dopuszcza się drobnego wykroczenia, albo nawet robi rzecz, która w ogóle nie jest naganna z moralnego punktu widzenia, to my przestajemy słowo przestępca traktować poważnie. Skoro każdy jest przestępcą, dlaczego czynić komukolwiek wyrzuty z tego, że jest przestępcą, prawda? Skoro świat twierdzi, że nie istnieje obiektywna sprawiedliwość, nie ma podstawy dla prawa. Jeśli nie ma podstawy dla prawa, prawo musi z natury rzeczy ulegać ciągłej degeneracji. Dla nas, tak jak wspomniałem, źródłem poznania prawa jest, źródłem poznania sprawiedliwości jest prawo Boże, czyli Słowo Boże. Ale chciałem też wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tak jak Słowo Boże jest źródłem poznania sprawiedliwości, tak szkołą sprawiedliwości dla nas wszystkich jest liturgia, czyli jest sposób, w jaki oddajemy cześć Bogu. Zwróćcie uwagę na to, że od samego początku, od Synaju, tam gdzie prawo zostało dane w formie spisanego kodeksu, przepisy dotyczące kultu i przepisy regulujące życie ludu Bożego zostały połączone w jeden kodeks. I tak naprawdę tak długo Izrael był wolny i cieszył się sprawiedliwością, jak długo przestrzegał Bożego prawa we wszystkich zakresach, łącznie z tym, które mówiło o oddawaniu czci Bogu. Oddzielenie jednego od drugiego, oddzielenie prawidłowego oddawania czci Bogu od tego, co nazywamy prawem cywilnym czy prawem publicznym, powoduje, że to prawo cywilne traci moralną, religijną legitymację. Traci ten boski mandat. A skoro traci boski mandat, to traci moralny fundament. A skoro traci moralny fundament, staje się niemoralny. Aż dochodzi do sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni to, co inni nazywają prawem, nazwać po prostu ustawowym bezprawiem. Bo jeśli prawo nie ma moralnego fundamentu, a nie ma go, no bo jeśli nie ma boskiej legitymacji, to skąd ma go mieć? To siłą rzeczy prawo musi stać się niemoralne. I dlatego świat nie tylko nie ma pojęcia, czym jest sprawiedliwość, ale nie ma też pojęcia, czym jest prawo. No bo słuchajcie, jeżeli zadamy sobie pytanie, dlaczego mam przestrzegać prawa? Dlaczego mam przestrzegać prawa, które mówi, że muszę zgłosić starostwu powiatowemu chęć postawienia płotu od strony drogi? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? No muszę tego przestrzegać, bo takie prawo uchwalił parlament. Ale dlaczego mam przestrzegać prawa, które uchwalił parlament? No bo został demokratycznie wybrany, tak? Ale dlaczego mam przestrzegać demokratycznie uchwalonego prawa? Wystarczy konsekwentne zadawanie pytania dlaczego, żeby dojść prędzej czy później do punktu, w którym ludzie tego świata nie mają odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego prawo należy przestrzegać? Jeżeli prawo nie ma religijnej legitymacji, jeżeli jeden kodeks nie objawia nam Boga i drogi postępowania naszej na co dzień, to nie mamy odpowiedzi na pytanie skąd i dlaczego mielibyśmy przestrzegać prawa. A zatem błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni są ci, którzy rozkoszują się Słowem Bożym, rozkoszują się Bożym prawem, z Niego czerpią pouczenie na temat sprawiedliwości i tej sprawiedliwości pragną. Nie tylko dla siebie, ale dla całego świata. Tej sprawiedliwości pragną niezależnie od tego, czy jest to, czy leży to w ich interesie wąsko i krótkowzrocznie pojmowanym, czy też nie. Błogosławieni są ci, których pragnienie i łaknienie sprawiedliwości jest pragnieniem tak silnym jak głód bliski śmierci głodowej. Błogosławieni są ci, którzy oczekują wypełnienia obietnicy. Tej obietnicy, która mówi, że zostaną zaspokojeni, a sprawiedliwość zatriumfuje. Amen. Dziękuję.